Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Przywożę Wam, bracia i siostry, serdeczne pozdrowienia od zboru Nowe Życie w Gdańsku, w którym jesteśmy trochę dłużej niż Wy, bo Wy tu 6 lat w tym miejscu, a my od 7 lat mamy zbór w Gdańsku, zbór Nowe Życie. Zbór, który powstał poprzez rozwój zboru, który był od wojny, zboru przy ulicy Menonitów. I teraz mamy w Gdańsku 2 zbory, w których głosimy Słowo Boże, w którym zgromadzamy się i oddajemy chwałę naszemu Panu. Jestem bardzo Wam wdzięczny za to, że mogę być z Wami w tych dniach. Bratu Tadeuszowi, że mnie zaprosił, braciom starszym, że się zgodzili, żebym mógł tu przyjechać. Bardzo jestem pod wrażeniem tego, co tutaj przeżywam. Bardzo się cieszę z tego też, że odczuwam tego samego ducha. Tak mogę czuć w sercu tę zgodę, jeśli chodzi o sposób myślenia, służenia Panu, rozumienia Jego słowa, Jego dróg. To jest dla mnie wielkie przeżycie i czuję się trochę nawet onieśmielony, kiedy widzę Wasze bracia starsi, głowy siwe już i wiele lat służby, to tak myślę, że ja powinienem więcej słuchać niż mówić w tych dniach, ale skoro tak bracia zdecydowali, jestem do dyspozycji. Chcę dzisiaj razem z Wami mówić o poziomach życia. Będziemy się poruszać w pionie dzisiaj, dobrze? Mówiliśmy już nie raz i to dzisiaj też było podkreślane, że Bóg dał nam życie. Ale wiemy, że można żyć na różnym poziomie. Mówi się o ludziach, że żyją na różnym poziomie. Kiedy się pojedzie na przykład gdzieś tam do Ameryki, ja tam nigdy nie byłem, ale tak mówią, że tam żyją na wysokim poziomie. A jak się pojedzie do Rumunii, czy na Ukrainie, gdzie byłem wiele razy, to mówi się, o to oni tam żyją na niskim poziomie. I oczywiście mamy wtedy na uwadze ten materialny poziom życia, kulturowy poziom życia. No można, prawda, można żyć na różnym poziomie, jeśli chodzi o tę sprawę. Nawet w sensie takim przestrzennym można żyć na różnym poziomie. Człowiek taki jak ja, człowiek z nizin, jak przyjedzie tutaj do Was, no to czuję tę różnicę poziomów. A jak jeszcze brat Janek go zabierze siostrą Tolą na wędrówkę gdzieś tam, że w pewnym momencie, jak spojrzałem, jak zobaczyłem taki piękny widok z panoramy całej Wisły prawie, że chyba gdzieś tam wysoko w górach. Wspaniałe uczucie, jak jest człowiek na wyższym poziomie. I zgadzamy się wszyscy bez wyjątku, że chrześcijanin jest powołany do tego, żeby żył na wysokim poziomie, prawda? Mówiliśmy w piątek o orle, który wysoko lata. To jest ten poziom dla chrześcijan przeznaczony. A diabeł z kolei robi wszystko, żeby chrześcijanin pozostał na niskim poziomie. Żeby jak najmniej wznosił się w górę, żeby jak najmniej widział, żeby jak najmniej przeżywał, żeby pozostawał na niskim poziomie i o ironio, żeby robił, żeby pozostawał na tym niskim poziomie dzięki własnym zabiegom, dzięki własnemu przekonaniu, żeby nawet wysiłki niektóre wkładał w to, żeby nie przejść na wyższy poziom, na który Duch Święty chce go podnieść i który, na którym Bóg chce go widzieć. Tak czasem bywa, że jakby wszystko prowadzi wyżej, a człowiek uprze się i pozostaje na tym swoim poziomie. Pozwólcie na prostą ilustrację. Wyobraźcie sobie, że wujek Heniu, ekspert rodzinny od spraw motoryzacji, powiedział waszemu ojcu, że najlepszym samochodem na świecie jest Trabant, bo nie rdzewieje na przykład. I wujek Heniu tak zainspirował umysł waszego ojca, że on teraz tym Trabantem jeździ go naprawia, truje się tymi spalinami, leje tego paliwa, już nawet na niektórych stacjach nie ma takiego paliwa, on leje to paliwo, te stopory w uszy wkłada i jeździ i robi to w przekonaniu, że jeździ najlepszym samochodem na świecie. Już dawno by mógł przejść na inny poziom, przesiąść się do innego samochodu. Już dawno mógłbym wygodniej i nawet taniej jeździć. Ale on po prostu uwierzył kiedyś temu, co wujek Heniu mu powiedział i on po prostu dalej jeździ tym samym samochodem. To takie głupie, prawda? Po cóż to? Dlaczegoż tak miałby człowiek żyć? Ale niestety takie postawy obserwujemy nie tylko w życiu, to my nazywamy to zacofaniem. W życiu takim codziennym, społecznym, ale również zauważamy takie postawy w życiu duchowym, w życiu chrześcijańskim. To samo można zauważyć i nie jeden chrześcijanin samemu sobie zawdzięcza to, że nie przechodzi na wyższy poziom, że pozostaje na tym niskim poziomie duchowego życia. Mógłby już dawno przejść na inny poziom, ale nie robi tego w przekonaniu, że wybiera coś lepszego, coś bardziej wartościowego, coś, co jakby zostało mu przekazane przez przodków i tak powinno pozostać. I chciałbym dzisiaj razem z wami prześledzić, zauważyć taki wspaniały poziom życia, który pozostaje poza zasięgiem wielu współczesnych chrześcijan. Na użytek tego naszego rozważania ten poziom życia nazwałem poziomem 112. I to jest tak tytuł tego dzisiejszego rozważania. Poziom 112. To mówię dla tych, którzy za chwilę zasną, żebyście wiedzieli, jaki był temat dzisiejszego rozważania. Poziom 112. Jak potem was będą pytać, na jaki temat ten brat z Gdańska przemawiał, to powiecie poziom 112. A jak zapytają, o czym tam było, no to zrobicie taką tajemniczą minę i powiecie, trzeba było posłuchać. Ten tytuł, poziom 112, to po prostu numer psalmu. Psalm 112. Posłuchajmy tego psalmu, co też tu jest powiedziane i odbierajmy go już jako opis pewnego poziomu życia, który pokrótce spróbujemy za chwilę omówić. Alleluja! Błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światło świeci w prawym w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczęśliwy mąż, który się lituje i pożycza. Prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem, bo nigdy się nie zachwieje. Sprawiedliwy nigdy nie będzie zapomniany. Nie boi się złej wieści. Serce jego jest mocne, ufa Panu. Spokojne jest serce jego, nie boi się, aż spojrzy z góry na nieprzyjaciół swoich. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Bezbożny widzi to i gniewa się, zgrzyta zębami i marnieje. Życzenie bezbożnych w niwecz się obróci. Jest tutaj w tym psalmie parę cech świadczących o jakości życia, o poziomie życia, które omówimy. Nie omówimy całego psalmu, nie będziemy wszystkich szczegółów omawiać. Chciałbym tylko te niektóre rzeczy pokazać, o nich powiedzieć z tą nadzieją, że Duch Święty pobudzi w nas pragnienie, abyśmy przechodzili na ten poziom życia. Że Duch Święty będzie nas podnosił na ten poziom życia, A ci, którzy na tym poziomie żyją, że doznają radości, że ktoś o tym poziomie życia dzisiaj mówi, że nie są osamotnieni w tym, żebyśmy mogli być razem wszyscy w końcu zbudowani. Więc pierwsza cecha tego poziomu 112 to jest bojaźń pańska. Błogosławiony albo szczęśliwy mąż, który boi się Pana. Bać się Boga. Dla niektórych to jest bardzo negatywne uczucie. Jak to bać się? W ogóle bać się to jest coś negatywnego, prawda? Bo przecież nie jest straszny, powiadałem. Dlaczego miałbym się bać Boga? Przecież On mnie kocha. Przecież On posłał swojego Syna, żeby się nade mną zmiłować. I niektórzy mówią, właśnie to mi się w tym zborze nie podoba, że tu się straszy piekłem. A dlatego nie lubię tego zboru, nie lubię tych kaznodziejów, którzy stają za kazalnicą w tym zborze, bo tu straszą, a nie lubię być straszony. Są tacy chrześcijanie, którzy tak właśnie patrzą na sprawę. Co to za Bóg, którego trzeba się bać, powiadają inni. Ja znam takiego Boga, którego się nie trzeba bać, który jest takim moim przyjacielem, ja sobie z nim za pan brat żyję. Nie muszę się bać Boga. I możemy wszyscy chyba to stwierdzić, że jest sporo nieporozumienia, jeśli idzie o kwestię bojaźni Bożej. Co to znaczy bać się Boga? Wielu ludzi tego nie rozumie. Jest w Słowie Bożym, w Księdze Przypowieści 8:13 krótka odpowiedź, co to znaczy bać się Pana. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Czytaliście to kiedyś. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Bać się Pana to oczywiście znaczy jeszcze wiele i wiele, wiele innych rzeczy. Ale choćbyśmy spojrzeli tylko na ten werset, to ile tutaj jest odpowiedzi mądrości Bożej, co to znaczy bać się Pana? Oczywiście bać się Pana to nie znaczy, bać się, że On nas zabije za chwilę, że trzeba od Niego stronić jak najdalej, bo On jest straszny, jak jakiegoś złego psa. Brat Tadeusz ma podobno takiego psa, którego się trzeba bać. I lepiej od niego parę metrów się trzymać z daleka. To nie w tym znaczeniu mamy się bać Boga. Bóg oczywiście jest Bogiem strasznym, jest ogniem trawiącym i jeśli ktoś by sobie tak spróbował się spoufalać z Nim, to niech uważa. To niech uważa. Ale my mamy się bać Boga dlatego, z powodu tego, kim On jest, jak jest święty, jak jest pełen miłosierdzia dla nas, jak jest sprawiedliwy. To, kim On jest, sprawia, że nasze serca zaczynają drżeć przed Nim. A żeby Go nie zasmucić, a żeby oddać Mu chwałę należycie, a żeby tak naprawdę przejąć się tym, czego On od nas oczekuje. I bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Jeśli On czegoś nienawidzi, to my też nienawidzimy, ponieważ boimy się Go, ponieważ tak chcielibyśmy Mu się podobać. I jak żebyśmy wypadali w Jego oczach, w oczach Pana, który nas widzi cały czas, jesteśmy jak na dłoni przed Nim, żeby On, który nienawidzi zła, zobaczył, że my kochamy zło, że my się lubujemy, że zło sprawia nam przyjemność, że wzbudza w nas zainteresowanie, ciekawość. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Pierwsi chrześcijanie, my tutaj dzisiaj dużo mówimy o korzeniach waszego zboru, o tym, jak Pan tutaj zaczął objawiać swoją łaskę i wspominamy dawne lata i dziękujemy Bogu za to, jak ojcowie wasi tutaj służyli Bogu, jaki przykład dawali. Ale nas wszystkich chrześcijan Duch Święty prowadzi jeszcze dalej, aż do dziejów apostolskich. I właśnie w dziejach apostolskich zauważamy, że pierwsi chrześcijanie żyli w bojaźni Bożej. że żyli na tym poziomie 112, jak to dzisiaj nazywamy. Jest powiedziane w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale, 31 wersecie na temat tych pierwszych chrześcijan takie oto słowa. 9 rozdział Dziejów, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei, Samarii i wspomagany przez Ducha Świętego pomnażał się. Tymczasem Kościół, żyjąc w bojaźni pańskiej. Oni, apostołowie, ci, którzy chodzili z Jezusem, mieli z Nim przez tyle czasu taką bliską, osobistą więź. Mogliby powiedzieć, ach, my Go tak znamy, że my się Go już nie musimy bać. A oni żyli w bojaźni pańskiej. Tę bojaźń pańską przekazywali innym. Drżały, ich serca drżały przed Panem. Nie ze z tego strachu, jak mówiliśmy już, ale z miłości, z wdzięczności, z wiary, z pragnienia podobania się Bogu. Dzięki temu jest powiedziane, że Kościół był wspomagany przez Ducha Świętego. Dzięki temu pomnażał się. W tej atmosferze Bóg błogosławił Kościół. Dzisiaj żeśmy już słyszeli z tego psalmu, że Pan ma upodobanie w tych, którzy żyją w bojaźni pańskiej. W tych, którzy się Go boją. W tych ma upodobanie. W drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale 11 wersecie apostoł Paweł napisał: wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi. To znaczy, że bez tej wiedzy, bez tego poznania, czym jest bojaźń pańska, może lepiej, żebyśmy nie przekonywali żadnych ludzi, bo ich przekonamy do tego, w czym sami żyjemy, czyli do życia bez bojaźni pańskiej. To jest ta kwalifikacja, która upoważnia do przekonywania innych, żeby też mogli prawdziwie służyć Bogu. A więc pierwsza kwalifikacja, pierwsza cecha poziomu 112 to jest bojaźń pańska, że żyjesz w bojaźni pańskiej, bracie i siostro. Jak to jest z tobą? Czy twoje serce drży, gdy myślisz o Chrystusie? Czy tak przez lata ci to spowszedniało? Także już czasem Słowo Boże swoje, a ty swoje. Czy chodzisz na co dzień w bojaźni Bożej? Następna cecha tego poziomu 112. I rozmiłował się w Jego przykazaniach. I rozmiłował się w Jego przykazaniach. Czyli umiłowanie przykazań Bożych. W ogóle człowiek normalnie nie lubi przykazań, prawda? Ja znam takich chrześcijan, którzy białe gorączki dostają, jak słyszą, że oni coś muszą zrobić. A nic nie muszę. Ty mi nie mów, że muszę. Ja nie lubię tego słowa muszę. Przykazania. To jest zakon głosisz, bracie, że ja muszę coś wykonać. Nie lubię żadnych nakazów. Pan dał mi wolność, a nie żadne nakazy. I taką postawę przyjmują i ani w ząb nie chcą przyjąć tego właśnie, tej postawy, że przykazania Pana są kosztowne, są najdroższe. Jak się czyta Psalm 119, ten hymn uwielbienia dla Słowa Bożego, to tam aż 6 razy pojawia się to świadectwo, że przykazania Twoje, czy zakon Twój, czy ustawy Twoje są rozkoszą moją. Rozkoszą moją. W 143 wersecie jest powiedziane: uciski i utrapienie ogarnęły mnie, lecz przykazania Twoje są rozkoszą moją. Czy to jest możliwe, żeby przykazania były rozkoszą? Jest to możliwe, bracia i siostry? Jest możliwe, bo my tutaj czytamy ze Słowa Bożego. No nie to, że ja tu z Gdańska przyjechałem, dużo świeżego powietrza łyknąłem, mi się w głowie poprzekręcało i mówię jakieś takie rzeczy. To jest w Słowie Bożym. Przykazania pańskie mogą być rozkoszą, mogą być przyjemnością. Pan Jezus wzywał swoich uczniów na ten poziom 112. Mówił: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Co mi po waszych słowach? To nie jest jeszcze miłość. Dlaczego mówicie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jeśli mnie naprawdę miłujecie, to będziecie moich przykazań przestrzegać. Jeśli jakiś chłopak się zakocha w dziewczynie, a ta dziewczyna powie: słuchaj, nie przychodź do mnie przed czwartą, to co, przyjdzie o trzeciej? Nie, on po prostu, bo on ją kocha i on liczy się z tym, co ona powiedziała. I odwrotnie, jak on jej powie, że coś tam, że lubi, no kluski jakieś tam, te śląskie tu u was, że lubi takie kluski, to ona mu tam nie nagotuje jakiejś pizzy, nie zrobi czy czegoś, tylko mu te kluski zrobi, bo jej słowo, jego słowo jest dla niej jakby przykazaniem i ona to z radością wykonuje. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. To nie jest: o, znowu muszę do kościoła, o, już znowu na tę godzinę biblijną. Bracie Tadeuszu, czemu ty tak dużo tych... Daj żyć ludziom. Daj żyć. Przecież teraz tak mało czasu. Znowu trzeba jechać, ten samochód odpalać. A słyszeliśmy gdzieś tam przez po górach, piechotą. Ja sam pamiętam takie lata, że 11 kilometrów piechotą rano się wychodziło, żeby dojść na nabożeństwo. I nie było to wcale uciążliwe, jak na skrzydełkach człowiek leciał, żeby być z innymi wierzącymi, być w zgromadzeniu. Na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega Jego przykazań, a te przykazania są takie przyjemne. Takie przyjemne. I dlatego wierzący z miłością badają Słowo Boże, zaglądają. Co Pan do mnie dzisiaj chce jeszcze powiedzieć? Czego jeszcze ode mnie oczekuje? Jak mogę poprawić swoje drogi? Jak mogę lepiej Jego wolę wypełnić? I gdy przychodzi objawienie, a Pan mówi do tych, którzy chcą słuchać Jego Słowa, kiedy przychodzi objawienie, to z radością to wykonują. To właśnie na tym polega ten poziom 112, że człowiek rozmiłował się w przykazaniach pańskich. Że nie odbiera tych przykazań jako jakiegoś przekleństwa, że jeszcze to trzeba robić i to jak to jest za ciężko. Nie, że z radością każde przykazanie pańskie wita. Że jest takim dzieckiem, które nie unika tego wzroku swojego ojca albo matki, żeby czasem nie otrzymać następnego polecenia. A pamiętam, jak mi się nie bardzo chciało coś w domu robić, to schodziłem tylko z nim, ja widziałem, że gdzieś mama tam przechodzi, to ja jako myk bo jak już się spotkam, to usłyszę: a idź zrób to, a idź tam pozagrabiej, a idź tam pozamiataj, a idź tam krową, daj, to lepiej tak boczkiem i nie jesteśmy takimi dziećmi Bożymi, tylko stajemy przed Panem i mówimy: Panie, mów do mnie tej niedzieli, co mam zrobić, bo ja kocham Twoje przykazania, bo ja chcę wiedzieć, jaka jest Twoja wola dla mnie na jutro. Choćby mnie to miało, nie wiem co kosztać, wszystko jestem gotów poświęcić, aby Twoją wolę wypełnić. Tak, bracia i siostry? Błogosławiony mąż, który się rozmiłował w przykazaniach pańskich. To jest ten poziom 112. To jest wspaniały poziom życia. Wielu ludzi tego nie rozumie. No bo nie można tego zrozumieć, jak się jest na poziomie 0,5 albo minus 2. Jak się jest w piwnicy, to tego się nie rozumie. A jak ta winda Boża nas wywiezie na poziom 112, jak spojrzymy, ale widok, ale jasno, ale się chce żyć. Ale społeczność cudowna z Bogiem. Dalej, trzecia cecha tego poziomu 112. To taka cecha dotycząca postawy dawania, otwartości na potrzeby innych, gotowości do rozdawania. Tu jest tu jest to w paru miejscach, ja te cechy tak by zebrałem, że lituje się i pożycza, szczodrze rozdaje, udziela ubogim. To jest taki stan serca, taka postawa tego poziomu 112. Wielu dzisiaj, również chrześcijan, mówi, o, ja nie jestem taki głupi, żeby ciągle dawać, żeby ciągle rozdawać. Ja nie jestem taki naiwny. A kto mnie da, jak ja tak będę wszystkim rozdawał i zostanę bez niczego? A ja muszę być zapobiegliwy. A tam pewnie, że trzeba co dać, ale spokojnie. Jak umiesz liczyć, licz na siebie. Niektórzy mądrzy chrześcijanie tak wypowiadają. I to aż straszne, że czasem z ust chrześcijan coś takiego pochodzi. Kiedy wiemy, że wszystko, co mamy, zawdzięczamy naszemu Ojcu w niebiesiech i na siebie, to wiecie, jak można liczyć. Niektórzy mówią, o, ja co najwyżej mogę pożyczyć, ale dać nie dam. Dać nie dam. Ale jak już ktoś przychodzi do niego, żeby pożyczyć, no to mówią, aż tego ty mi oddasz. Z czego ty mi oddasz? To lepiej ci nie pożyczę, bo po co mam cię obciążać winą później, że nie oddajesz i będziesz miał kłopot. Więc ja tak z litości dla ciebie, żebyś nie chodził potem obciążony, to ci po prostu nie pożyczę. To będziesz wolniejszy człowieku. I w takim geście chrześcijańskim mówią, nie pożyczę ci. A ty nie będziesz miał problemu, że będziesz musiał mi później oddawać. Tacy wspaniali chrześcijanie czasem się powiedzą, nie, u was pewno takich nie ma, ale są gdzieś, w głębi kraju tacy są. A jeszcze inni tacy nauczyciele, w cudzysłowie, mówią, nie mogę takiemu dać darmo, no bo przecież nie nauczy się pracowitości i takiej operatywności. Jak mu dam, to on po prostu zostanie na tym poziomie niezaradności i ja mu krzywdę zrobię, że mu dam. Więc lepiej mu nie dam, to go zmusi do tego, że będzie musiał jakoś tam się sprężyć no i zapracować sobie sam. Jakże wielu współczesnych chrześcijan praktycznie nie zna tego poziomu 112 w tej sferze dawania, rozdawania, litowania się, pożyczania, udzielania ubogim. A wy znacie, bracia i siostry, ten poziom? Widzę, że tak. Wielu, wiem, że braterstwo Drobiszowie poznali ten poziom, kiedy przekazali tę działkę. Wiem, że wielu z was pracowało, dawało, daje na dzieło Boże, że sobie wzajemnie pomagacie. To jest wspaniały, wspaniały poziom. W ogóle błogosławieństwo dawania i brania to jest wielki temat, biblijny temat, temat w życiu wierzących ludzi. I jeśli chodzi o błogosławieństwo otrzymywania czy brania, to większość bez, a nawet wszyscy, bez zatrzymywania się od razu uznają, że to jest prawda. To jest błogosławieństwo wielkie, kiedy człowiek coś może dostać. Mówi, a jakie błogosławieństwo mnie spotkało, bo coś dostałem. Mnie błogosławieństwo spotkało z miesiąc temu, niecały miesiąc temu, bo dostałem samochód, którym tu do was przyjechałem. Błogosławieństwo. Jeden brat do mnie zatelefonował, mówił, że kupuje sobie inny samochód, a swój chce mi oddać, czy ja chcę. No pewnie, że chcę. No i dostałem samochód. Spotkało mnie błogosławieństwo. Nawet się podzieliłem tym ze zborem i wszyscy uznali, to jest błogosławieństwo. Ale o wiele większe błogosławieństwo jest dla tych, którzy o wiele bardziej, żebyś coś dał. Żebyś innym coś dał. Ja swój samochód czym prędzej oddałem. 2 godziny potem, jak ja dostałem ten samochód, to swój oddałem, żeby mieć też błogosławieństwo dawania, nie tylko błogosławieństwo brania. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 35 wersecie jest takie słowo, że należy wspierać słabych, pamiętać na słowo Pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Jest błogosławioną rzeczą brać, ale bardziej jest błogosławioną, żeby dawać, niż brać. I chciałbym, byśmy tak przez chwilę pomyśleli o sobie samych. Jak, czy jesteśmy na poziomie 112 w tej sferze? Jak często gotowi jesteśmy dawać? Ile dajemy? Jak jesteśmy gotowi innym użyczyć, pomóc, mieć taką szczodrą rękę, taką otwartość, żeby kogoś wesprzeć, żeby z tego, co mamy, to nie musi być wcale dużo, żeby innym dać. Czy mamy taką postawę? Ten, kto wchodzi na ten poziom życia, nabiera radości. To się naprawdę inaczej żyje, jak człowiek jest na tym poziomie. Jest bardzo przykre, kiedy człowiek tak tylko potrafi przyjmować to błogosławieństwo do siebie poprzez branie. To z czasem to nawet branie przestaje być błogosławieństwem. Czasem biorąc zaczynasz myśleć, czemu tak mało dostałem i już się nie cieszysz z tego, co dostałeś, bo to przecież i ktoś tam inny widzi, że więcej dostał i już serce jest jakby ściśnione. Ale kiedy zaczynasz dawać, to błogosławieństwo się potęguje. Bo jak masz radość z tego, że dałeś trochę, to myślisz sobie, czemu ja tak a czy jest jeszcze jakiś większy, większe uniesienie z powodu dawania? No to spróbuję następnym razem więcej dać. I rzeczywiście jest to coraz większa radość. A jak jest, jeśli chodzi o dawanie na dzieło Boże? Czy jesteśmy hojni w dawaniu na dzieło Boże? W dawaniu na zbór, na funkcjonowanie zboru? Czy raczej tylko myślimy o tym, o błogosławieństwie brania ze zboru? Mówi, cała nasza myśl o zborze to jest, co ja z tego zboru mam? Co ja mogę tu wziąć? I czasem przychodzimy na nabożeństwo i mówimy, a co ja tutaj wziąłem? Dzisiaj nic z tego nie miałem. A nic tu nie korzystam. A idę do jakiegoś innego zboru, bo w tym zborze przestałem tak naprawdę korzystać. To jest najwyższy już czas, to jest czerwona lampka, żebyś zmienił sposób myślenia, co ja do tego zboru daję, a nie co ja z niego biorę. Ile ja tu wkładam swoich sił, swoich środków, żeby być błogosławieństwem dla tego zboru. I kiedy człowiek tak zaczyna myśleć o zborze, wtedy wchodzi na ten poziom 112. Wtedy zaczyna doświadczać radości. O, to jest mój zbór. To jest mój zbór nie dlatego, że ten zbór mi dużo daje. Tylko to jest mój zbór, dlatego, że ja temu zborowi coraz więcej daję. Że moje serce jest przy tym zborze. Że wszystko, co mam, czym Bóg mnie obdarzył, jest do dyspozycji moich braci i sióstr. Jeszcze jedna cecha, pozwolicie, jesteście bardzo cierpliwi, nawet prawie nikt nie śpi, także się bardzo cieszę. Jest powiedziane tutaj, że w wersecie 5 prowadzi swe sprawy zgodnie z prawem. Opis tego poziomu 112 to jest taki właśnie stan serca i życia polegający na prowadzeniu swoich spraw zgodnie z prawem. Ogólnie rzecz biorąc, nie lubimy prawa jako takiego, prawda? Nie lubimy prawa. Jak coś nam ktoś przypomina o prawie, o jakichś przepisach, to nie lubimy, nie lubimy. Lubimy mieć prawo do czegoś. O to lubimy. Kiedy jak ktoś nam mówi, ty masz prawo do zasiłku, ty masz prawo do wypoczynku, ty masz prawo do tego, o to wtedy rośniemy. Ja mam prawo! Proszę mi to dać, bo to jest moje prawo. Uczniowie mają swoje prawa, emeryci mają swoje prawa, wiecie. Wszyscy mają dzisiaj swoje jakieś prawa i tego strzeżemy jak oka w głowie. Ale ogólnie, kiedy jest mowa o prawie, i o przestrzeganiu prawa i o wywiązywaniu się z różnych przepisów prawa, to tego nie lubimy. Jak jadę samochodem i widzę na prostej drodze takie, wiecie, kółko i tam 60 czy 70, to tak nie lubię tego. To nie lubię tego. Że to trzeba tę nogę zdejmować, nadwyrężać te ścięgna, żeby tak ten samochód... To tak człowiek nie lubi takich rzeczy. Jak idzie się do urzędu skarbowego i to wiecie, te pity różne tam trzeba wypełniać i tam... Tyle pieniędzy trzeba, przecież znam takich ludzi, że aż chorują, jak przychodzi czas rozliczenia, że oni tyle muszą do tego urzędu skarbowego zanieść. Przecież to ich krwawica, oni to wypracowali i to muszą oddać, a to potem jak oni to za... I to boli tak. Nie lubimy prawa, nie lubimy. Czasem słyszę, jak jakiś chrześcijanin mówi, gdybym działał tak zgodnie z prawem, tak dokładnie zgodnie z prawem, to bym się niczego nie dorobił. A kto powiedział, że musi się czegoś dorobić? Że to najważniejsza rzecz, żebyś się dorobił. Jeśli uważasz, że ważniejszą rzeczą jest się dorobić, niż być na poziomie 112, no to się dorabiaj. Będziesz na coraz niższym poziomie, zjedziesz poniżej normalnego poziomu, a pewnego dnia zupełnie zjedziesz na sam dół. To właśnie grzeszny umysł, zdeprawowany umysł stroni od prawa, nie lubi prawa. Jest w przypowieściach 9:17 powiedziane, kradziona woda jest słodka. Kto to mówi? To Duch Boży mówi, że kradziona woda jest słodka? To grzeszny umysł to mówi. To głupota tak mówi. A kiedy zaczynamy prowadzić swe życie zgodnie z prawem, wtedy zaczynają się pojawiać rezultaty tego poziomu życia 112. Wtedy, jak tutaj w tym naszym psalmie jest szeroko opisane, jest powiedziane, że taki człowiek nie boi się złej wieści. Ile ludzi dzisiaj na ziemi boi się złej wieści? Boją się tego, że pewnego dnia coś tam się wyda, że coś się ujawni, że usłyszą jakąś wieść tragiczną. Dorabiali, a teraz się boją, że ktoś przyjdzie ich okradnie. Albo że ktoś przyjdzie i porwie im dziecko. Boją się, drżą, zabezpieczają się na rozmaite sposoby. Co to za życie? Co to jest szczęśliwe życie? To tragiczne życie. Dorabiali się, bo tam to fałszowali niektóre rzeczy i w tej skarbówce tam, no jakby tam wzięli, tak naprawdę na nich trafili i tak drżą przez to, ile to lat trzeba drżeć, jak się coś źle tam napisze. Coś raz pięć, prawda? Żeby się nie wydało, bo jak wydają się i sprawdzą, że chociaż 20 zł tam jest inaczej zapisane, to ci tak dadzą potem, że wszystko prawie stracisz. Ilu ludzi tak żyje, żeby się tylko nie wydało, żeby... Ale ten, kto prowadzi swoje życie zgodnie z prawem, kto żyje na poziomie 112, nie boi się złej wieści. Nie boi się, że nagle coś się załamie, bo ktoś się o czymś dowie, albo on sam się o czymś dowie. Nie boi się, że jak pójdzie na badania okresowe, bo musi iść na te badania, że wyjdzie, że jest chory na raka. Nie drży z tego powodu. Ten, kto żyje na poziomie 112, nie boi się złej wieści. Nie boi się, bo wie, że jeśli nawet się dowie, że jest chory na jakąś nieuleczalną chorobę, to jest w rękach Ojca Wszechmogącego. Że to jest Bożym, że to jest jakimś elementem Bożego programu w jego życiu. I że nawet taka choroba przysporzy chwały Bogu, a jemu będzie z pożytkiem. Ten, kto żyje na poziomie 112, jest pełen Bożego pokoju. To jest w tym psalmie pięknie okazane. Jest powiedziane, sprawiedliwość Jego trwa na wieki, potęga Jego przybiera na znaczeniu. Sława, znaczenie wielu ludzi tego świata przemija. Coś znaczyli, ale po jakimś czasie już nic nie znaczą. Zachwycaliśmy się, jak oni mogą, ile oni mogą teraz. Oho, ho, ho, jacy oni teraz są ważni. A niektórzy z nich dzisiaj siedzą w więzieniu, niektórzy nie mogą w ogóle się ludziom na oczy pokazać. Takie jest życie tych, którzy osiągali coś, nie dbając o poziom 112. Ale ten, kto jest na tym poziomie, jego sprawiedliwość trwa na wieki, bo ona nie jest naciągana, nie powstała w wyniku jakichś, wiecie, niedomówień. Wszystko jawne, wszystko otwarte. Potęga jego przybiera na znaczeniu. Ponadto w tym psalmie jest powiedziane: dostatek, bogactwo są w domu jego. Nigdy się nie zachwieje taki człowiek, kto żyje na tym poziomie 112. Mógłbym wiele jeszcze mówić, ale szanuję wasze siły psychiczne i fizyczne. I chciałem tylko zadać pytanie na koniec. Na jakim poziomie ty żyjesz, siostro i bracie, przyjacielu? Co myślisz o poziomie 112? To jest poziom, prawda? Bać się Pana, chodzić w bojaźni Bożej codziennie, miłować Jego przykazania. Jak zakochany rozczytuje się w liście od swojej ukochanej, tak rozczytywać się w przykazaniach Pańskich, poznawać i zgłębiać, dzielić się nimi, wzrastać w poznaniu Pana. To jest poziom. To jest poziom, prowadzić swe sprawy zgodnie z prawem. Taki poziom, że nie najważniejsze, żebym się dorobił. Najważniejsze, żebym miał czystą kartę przed Panem. Żeby wszystko było otwarte, żeby w każdej chwili mogli wyświetlić moje życie. Aby nawet za mną jakiś cichociemny chodził z kamerą i nakręcał mi przez tydzień bez przerwy. I potem tu, gdy siedzę tu w kaplicy, nagle: a teraz będzie film z tygodnia życia brata Karola na przykład. A ty nie drętwiejesz na ławce, jak mówisz: no, popatrzcie sobie, bracia. Poziom 112. Co to jest wspaniałe uczucie, kochani. To jest życie. Kiedy człowiek nie patrzy, żeby nagrabić do siebie, tylko patrzy, rozgląda się, jak mogę komuś pomóc, jak mogę kogoś wesprzeć. Ja nie zapomnę takich chwil, kiedy spotykały mnie takie gesty ze strony starszych braci. No, naprawdę, czasem to jakiś grosik, jakieś lekkie, coś malutkiego, coś, co zostało w moim sercu na całe lata, co mnie krzepiło, co mnie uczyło, mnie młodego chrześcijanina, uczyło otwartości na potrzeby innych. To jest poziom. To jest poziom. Bóg chce nas mieć na tym poziomie. Pan Jezus wykupił nas za cenę swojej drogocennej krwi. Nie po to, byśmy jak kura grzebali w śmietniku. On nas powołał do tego, byśmy żyli jak orły. Żebyśmy wysoko latali, żebyśmy byli na poziomie 112. Takie jest nasze powołanie, Twoje i moje. I dzisiaj Duch Święty chce nas tam podnieść. Nie wystarczy być długo wierzącym, bo można przez wiele lat pozostawać na niskim poziomie. Bardzo ważne jest to, żeby Pan widział w Tobie i we mnie tę postawę. Panie, chcę wyżej, bliżej Ciebie. Chcę na ten poziom. Na ten poziom, który Słowo Boże nazywa szczęśliwym, błogosławionym. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym zachęcić nas teraz do takiej wspólnej modlitwy o tych wszystkich spośród nas, którzy pragną takiego poziomu życia, tego wyższego poziomu życia. Będziemy się modlić za chwilę, ale wcześniej chciałbym, byśmy to zasygnalizowali przed Panem, że nas interesuje ten wyższy poziom. Nie chodzi o to, żebyśmy przez to mieli powiedzieć, że my na bardzo niskim poziomie żyjemy, albo żeśmy się bardzo opuścili. Wcale nie o to tutaj chodzi. Nie patrzymy do tyłu, nie patrzymy w dół, ile tam tych poziomów jest jeszcze niżej. patrzymy dzisiaj na ten poziom, który nazwaliśmy tutaj dla nas w tej sali poziomem 112. Ten poziom opisany w psalmie 112. I sprawdzamy swoje serca przed Panem. Jak nam by się chciało na tym poziomie być? Czy jeszcze coś nam brakuje, by na ten poziom wejść? Jeśli jest tak, że nas to pociąga, ten poziom życia nas pociąga, a stwierdzamy, że no nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie i chcielibyśmy, żeby Pan nas na ten poziom podnosił, dajmy znak dzisiaj ręką przed Panem, że pragniemy tego i będziemy się modlić. Chwała Bogu, są osoby, jest wiele osób, które pragną być na takim poziomie życia. To jest nasze przeznaczenie, to jest Twoje przeznaczenie, bracie i siostro. Pan nas do takiego poziomu powołał, byśmy żyjąc na tym poziomie przeżywali pełnię Bożego błogosławieństwa, byśmy smakowali tego życia w Panu na wysokim poziomie. I teraz gorliwie, wspólnie razem zawołajmy. Wołajmy o siebie samych i o tych, którzy obok nas gdzieś podnieśli rękę, aby Pan nas się nad nami zmiłował i by nas dźwignął wyżej. On powiedział, kiedy ja zostanę wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnę. To jest nasze przeznaczenie. Módlmy się. Panie Jezu, bardzo Ci serdecznie dziękujemy za to, że Ty się nad pochyliłeś, zszedłeś do tego poziomu minus ileś tam, by znaleźć nas w naszych grzechach, w naszych upadkach, w naszej niemocy. I że nas, którzy niegdyś nie byliśmy w ogóle ludem Twoim, uczyniłeś ludem swoim teraz. Że dla nas, dla których kiedyś nie było żadnego zmiłowania, okazałeś to wielkie swoje miłosierdzie. I że dzisiaj jesteśmy Twoim ludem, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, jak to dzisiaj Twoje słowo do nas przemówiło. Dziękujemy Ci serdecznie za to. Panie Jezu, ale kiedy tak rozważamy nasze życie przed Tobą, poziom naszego życia, poziom naszego chodzenia przed Tobą, to jest nam wstyd, że pomimo już długiego czasu chodzenia z Tobą, wciąż nie żyjemy jeszcze na tym odpowiednim poziomie. Dziękujemy Ci za ten psalm 112. Dziękujemy Ci, że możemy tam w nim widzieć tę jakość życia, ten poziom, który się Tobie podoba, który jest błogosławiony przez Ciebie. I teraz modlimy się o siebie nawzajem, Panie, abyś nas podniósł na ten poziom, abyś rozbudził tym bardziej w nas pragnienie takiego chodzenia przed Tobą, byśmy żyli na co dzień w bojaźni Twojej, Panie, byśmy tak mieli drżące serce przed Tobą. Duchu Święty, wspomóż nas, wspomóż, bo my sami nie potrafimy tak żyć. Tylko Ty możesz nas tak podnieść na ten poziom, byśmy mogli tak naprawdę być rozmiłowani w przykazaniach Pańskich. Duchu Święty, dawaj nam te myśli, dawaj nam to umiłowanie Twoich dróg. Prosimy Cię gorąco, byśmy byli tak nakierowani na dawanie, byśmy tego błogosławieństwa mogli obficiej doświadczać. Byśmy nie zatrzymywali dla siebie, Panie, tego, co mam, byśmy nie mieli tej tendencji, żeby więcej mieć i więcej mieć, bo po cóż nam to, bo przecież tego nie zabierzemy, jeśli będziesz nas zabierał do siebie. Panie Jezu, pomóż nam tak mieć otwarte ręce, otwarte serca, taką hojność i szczodrość dla innych potrzebujących, abyśmy mogli tak wejść na ten poziom życia, którym Ty żyjesz, a Ty dajesz wszystko. Dziękujemy Ci. Ty nawet nasz własnego Syna dajesz, żeby nas ratować. Panie, pragniemy tak też porządkować nasze życie, jeśli chodzi o prawo, i prowadzić swoje sprawy zgodnie z prawem. Nie mieć tego żadnego nawisu nad swoją głową. Nie mieć jakichś machlojek na swoim koncie. Tak prowadzić wszystko w sposób czysty, niczego się nie obawiać. Nie żyć taką trwogą, że jakaś zła wieść do nas dotrze. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że tak do takiego życia nas przeznaczyłeś i że w łasce swojej nas na ten poziom życia będziesz podnosił. Alleluja. Dziękujemy Ci. Amen. Amen.